na cztery łapy.
Dzień dobry. W dzisiejszej audycji na cztery łapy porozmawiamy o czworonogach w mieście i przestrzeni publicznej, gdzie można przebywać z psem, jakich miejsc lepiej unikać, a także jak przystosować pupila do życia w miejskiej dżungli, aby żyło mu się lepiej. O tym za moment opowie mój gość. Zapraszam do wysłuchania audycji i pozostania z nami. Moim gościem jest Mateusz Dańko, trener psów z Rzeszowa, behawiorysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Coraz częściej nasze pupile towarzyszą nam nie tylko w domu, ale również poza nim. Zabieramy psy do restauracji, do pracy. Na mapie Podkarpacia pojawia się coraz więcej miejsc przyjaznym psom. Ale gdzie jest ta granica, gdzie psy pomimo pozwolenia mogą nam towarzyszyć, a gdzie definitywnie nie powinny się znaleźć?
To znaczy tutaj, jeśli chodzi o zabieranie psów ze sobą w jakieś miejsca, to trzeba się zastanowić, ile tak naprawdę pies wyciąga z tego pobytu w miejscu, w którym z nami jest. No bo takie miejsca jak zatłoczone rynki, restauracje, czy na przykład święto ulicy Głównej Rzeszowa, gdzie widzi się czasem psy, a jest bardzo duży tłum, to nie jest odpowiednie miejsce. Jeśli mielibyśmy to rozpatrywać, gdzie można zabrać psa, a gdzie nie powinno się raczej tego robić, to preferowalibyśmy wybierać miejsca, które będą spokojniejsze, bardziej na łonie natury, gdzie tych osób i bodźców naraz będzie znacznie mniej.
Czyli zabranie psa na przykład ze sobą do pracy, bo jest takie zezwolenie ze strony przełożonych, żeby ten pies nam towarzyszył, to dobre rozwiązanie.
To zależy. W naszym świecie behawioralnym bardzo dużo rzeczy zależy od czegoś. No i tutaj jeśli mamy swój gabinet, mamy tam legowisko psa i pies faktycznie czuje się tam spokojnie, bezpiecznie i nie ma osób obcych, które wchodzą, głaszczą tego psa nagle i tak dalej, to jak najbardziej okej. Natomiast jeśli to jest otwarta przestrzeń, taki open space i ten pies ma poruszać się między wszystkimi osobami, to niestety nie. I wynika to z tego, że no, psy czują bardzo emocje ludzi i bardzo z nimi korelują. A no jednak w miejscach pracy bardzo często te emocje są duże. Pojawia się stres, pojawia się jakaś nadmierna ekscytacja i to niekoniecznie służy naszym psom.
Czyli to samo będzie odnosiło się do na przykład restauracji, takich w Rzeszowie jest nawet coraz więcej, gdzie z tym psem możemy wejść. Są miejsca, gdzie faktycznie są bardziej oddzielone, a niektóre są takie, że ta przestrzeń jest otwarta.
Dokładnie. Jeśli mamy w restauracji jakiś stolik w spokojnym miejscu, gdzie możemy sobie usiąść, pies się położy pod stolikiem i odpoczywa, to tak, o ile jest oczywiście do tego przygotowany, natomiast no, centrum, rynek, parasolki i duży tłum przechodzących osób, przechodzących psów już nie będzie dobrym miejscem.
Pozostając w temacie czworonoga w przestrzeni publicznej, zahaczę jeszcze o wyjazd z psami, czyli temat turystyki. Coraz więcej miast jest otwartych na zwiedzanie z czworonogami. Pozostając na Podkarpaciu, dla przykładu podam Sanok. Na stronie magistratu sprawdziłam, jest informacja, że wiele miejsc jest przyjaznych dla opiekunów z czworonogami, w tym Muzeum Budownictwa Ludowego Skansen, a nawet Muzeum Historyczne, gdzie jest możliwość zwiedzania sal zamkowych z małymi pieskami lub kotkami, ale na rękach. Co pan na to?
No niekoniecznie się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że no znowu trzeba wrócić do tego, czy pies cokolwiek z tego wyciągnie i tutaj wielkie wątpię, ponieważ no bycie w muzeum czy w skansenie dla psa będzie mało wartościowym miejscem. Co prawda będą tam jakieś ciekawe zapachy, no ale po pierwsze nie będzie się poruszał po swojemu, czyli nie będzie na czterech łapach, będzie musiał być przenoszony na rękach, co rodzi nam taką, otwiera nam furtkę dla takich małych piesków, które często są traktowane jak lalki, zabawki, a niekoniecznie jak faktyczny pies. No i tym samym taki psiak w takim miejscu znowu, gdzie będzie tłum ludzi i będzie sporo się działo, nie wyciągnie z tego nic. Jeśli chodzi o turystykę z psami, to ja zawsze powtarzam swoim klientom, że zdecydowanie lepiej wybrać się w miejsce, które będzie bardziej psie, czyli znowu pojechać na łono natury i tak zaplanować sobie wakacje, żeby ten pies również z tych wakacji skorzystał, tak? Bo wyjazd na plażę w Gdańsku, gdzie jest masa ludzi, czy na molo w Sopocie, no niekoniecznie cokolwiek da naszemu psu.
Czyli planując taki wyjazd wakacyjny albo chwilę odpoczynku, warto wziąć pod uwagę naszego psa i jego potrzeby.
Dokładnie tak. Ja zawsze mówię ludziom, że warto też sobie czasem od psiaka odpocząć, jeśli mamy taką możliwość i na przykład zostawić go w jakimś hotelu czy u pet-sittera, a pet-sitterów jest cała masa na terenie Podkarpacia.
A wytłumaczmy, co to takiego?
Jest
nie każdy wie.
Osoba, która zajmuje się psem pod nieobecność opiekuna, na przykład biorąc go do siebie do domu lub mieszkając w domu opiekuna. Ja sam też świadczę takie usługi. i jakby bardzo dużo osób z takich usług korzysta, szuka, masa pacjenterów ma terminy zajęte w Rzeszowie ponad rok do przodu i to jest naprawdę już teraz coraz częściej wybierana opcja, no bo nasz pies wtedy jest pod opieką osoby, która jest doświadczona, wie co zrobić z tym psem i spędza czas po psiemu, a my możemy sobie ludzko wyjechać na wakacje turystycznie, odpocząć, zrelaksować się, pójść na imprezę czy cokolwiek i ten pies nie musi się dusić razem z nami.
Pewnie pojawią się głosy niektórych opiekunów zwierząt, że to jest mój pies, ja jestem jego opiekunem i on beze mnie raczej nie będzie funkcjonował, bo będzie zestresowany. Mm-hmm. Czy to są takie dobre głosy, czy raczej niekoniecznie?
Są przypadki psów, które oczywiście pod nieobecność opiekuna będą się stresowały, ale wtedy już mówimy o zaburzeniu, czyli o jakimś zaburzeniu separacyjnym i to jest kwestia do pracy z behawiorystą czy z kimś, kto się taką rzeczą zajmuje. Natomiast pies, który jedzie z nami na wakacje i wybieramy właśnie zatłoczone miejsca, a bardzo wiele osób tak podróżuje z psem, szczególnie z małymi psami, co jest już w ogóle rzeczą, która miejsca mieć nie powinna, to taki pies też jest zestresowany, tylko ludzie bardzo często nie widzą stresu swoich psów i myślę, że tutaj jest ten największy błąd.
Jakie sygnały, jakie symptomy powinny zwrócić uwagę opiekunów zwierząt w takim razie? Mhm.
Wchodzimy tutaj w głębszy temat, jakim jest w ogóle komunikacja psów, która leży, jeśli chodzi o opiekunów bardzo często. Natomiast takie podstawowe sygnały mówiące nam o tym, że pies jest zestresowany w jakimś miejscu, to najczęściej jest ziajanie stresowe, czyli pies bardzo intensywnie ziaja, często jest to mylone z po prostu wentylacją. Natomiast trzeba wtedy zwrócić uwagę na napięcie mięśni twarzy psa i to będzie świadczyć o większym stresie. Częste mrużenie oczu, nadmierne ślinienie się, problem z przyjmowaniem pokarmu czy piciem wody. I to są takie podstawowe sygnały, które mogą nam mówić o tym, że pies jest zestresowany. Natomiast trzeba głębiej wejść w temat, żeby poznać psa, bo każdy pies jest inny i każdy pies też inaczej będzie pokazywał stres. Niektóre będą na przykład nadmiernie podekscytowane, będą się bardziej ruszać, skakać, obskakiwać opiekuna, prosząc na przykład o wyjście, czego niekoniecznie dostaną, bo czekamy na obiad, tak, czy coś takiego w restauracji, więc tych sygnałów jest cała masa.
Niektóre też niszczą rzeczy.
Oczywiście, tak, podgryzanie rzeczy, czy bycie niespokojnym, a często jak pies próbuje w ten sposób komunikować opiekunowi, że sobie nie radzi, to w zamian dostaje krótszą smycz, czy jakieś przyciśnięcie psa do siebie, albo podniesiony głos na zasadzie uspokój się, przestań. Nie zachowuj się tak, albo coś w ten deseń.
To są takie symptomy, które powinny nakłonić opiekuna zwierząt do tego, aby skontaktował się z jakimś behawiorystą i żeby to po prostu wypracował.
Dokładnie tak.
Pozostając jednak w temacie czworonoga w przestrzeni publicznej, kolejny przykład miejsc, gdzie opiekunowie zabierają czworonogi, to plac zabaw dla dzieci. Albo miejsca, gdzie bawią się dzieci. Z reguły są takie regulaminy, które zabraniają wprowadzania zwierząt do takich miejsc. Czy w takich miejscach powinni przebywać opiekunowie ze zwierzętami?
Zdecydowanie nie. Jest to za trudne miejsce dla wielu psów. Wiele psów ma problem z ludźmi, tym bardziej z dziećmi, bo dzieci z perspektywy psa są trudniejsze w interpretacji zachowania, są mniej przewidywalne i głośniejsze bardzo często. No i plus wracamy do tego tematu, że jeżeli planujemy wyjść gdzieś z psem, nawet na zwykły spacer, to powinniśmy znaleźć czas osobno na ten spacer z psem, a osobno na pójście z dzieckiem na plac zabaw. Tak, to nie są jakby... Jedno i drugie może z tego mniej skorzystać. Dziecko wiadomo, wypuścimy, ono się może chwilę pobawić, my możemy posiedzieć, ale niekoniecznie nasz pies będzie czerpał z tego jakąkolwiek przyjemność.
Czyli jednak trzeba znaleźć w swoim takim rytmie dnia, schemacie dnia, czas na dziecko i czas na psa.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
Na cztery łapy. To jest audycja Na Cztery Łapy, a moim gościem jest Mateusz Dańko, trener psów z Rzeszowa, behawiorysta. Przed momentem rozmawialiśmy o czworonogach w przestrzeni publicznej, a więc o miejscach, gdzie warto zabrać psa, a gdzie ten czworonóg nie powinien przebywać. Pozostając w temacie, dopytam o psie parki. W samym Rzeszowie jest ich kilka. Mhm. To są takie miejsca, gdzie pies może pobiegać bez smyczy, gdzie może spotkać się z innymi czworonogami. Na ile psie parki są potrzebne, na ile są bezpieczne i jak odpowiednio z nich korzystać?
Raczej nie korzystać w ogóle. I wydaje mi się, że są potrzebne o tyle, że często mieszkając w mieście nie mamy za bardzo możliwości puszczenia psa bez smyczy, żeby się przemieszczał. nie powinniśmy robić tego w przestrzeniach publicznych, co bardzo często się zdarza, i psy, które nie są odwoływalne, są puszczane bez smyczy i to prowadzi do wielu problemów, do pogryzień innych psów, do pogryzień osób, i tego ludzie często nie biorą pod uwagę. Dlatego tutaj psie parki mogłyby być fajnym miejscem do takiego puszczania psa wolno. Natomiast bardzo często widzi się przy psich parkach sceny trudne z perspektywy psiej. Psy, które proszą opiekunów o wyjście, nie dają sobie rady w kontakcie z innymi psami, a mimo to są, przebywają w tej przestrzeni zamkniętej. I raczej psie parki, tak, jeśli są puste i możemy z nich korzystać solo. Albo z psem, którego nasz pies zna i to jest jakiś tam psi kolega naszego czworonoga. Natomiast kiedy jest tam wiele psów niedobranych do siebie, omijamy szerokim łukiem.
To gdzie w takim razie znaleźć miejsce, no właśnie, żeby tego psa można było spuścić z tej smyczy, żeby on na chwilę mógł sobie pobiegać. Czy jednak wtedy musimy opuszczać to miasto i szukać takich miejsc, gdzie no, on po prostu będzie mógł sobie pobiegać?
Zdecydowanie tak, powinniśmy to robić poza miastem. W pierwszej kolejności powinniśmy wypracować z psem przywołanie bardzo mocne i takie, żeby pies faktycznie do nas wracał. Nieważne, co zadzieje się w środowisku, nigdy nie mamy 100% pewności, oczywiście, że pies wróci, bo jednak jest to drapieżnik, więc czy to jakaś zwierzyna na horyzoncie, czy jakiś bodziec, który tego psa włączy i pies zacznie gonić, to takie rzeczy są ciężkie do wypracowania w 100%, ale możemy osiągnąć naprawdę bardzo wysoką skuteczność nauki przywołania i wtedy takie przywołanie stosujemy, puszczając psa wolno, na przykład właśnie w polach, w łąkach, nie w lasach, bo w lasach jest zakaz puszczania psów bez smyczy, o czym też warto przypomnieć. I taki pies, który porusza się po lesie, no, będzie negatywnie wpływał na zwierzynę żyjącą w lasach, zostawiając swój zapach i to nie jest dobre po prostu dla tych zwierząt.
Decydując się na czworonoga, powinniśmy wziąć pod uwagę to, że przyjdzie taki moment w ciągu dnia, że trzeba będzie z nim spędzić ten czas, pozwolić mu pobiegać i znaleźć czas na to, żeby wyjechać poza miasto i po prostu tam spędzić ten czas.
Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o spacery miejskie, to ogólnie pies powinien mieć około 2 godziny spaceru dziennie, 1,5 do 2 godzin. Natomiast warto, im częściej możemy, robić psu takie właśnie wypady poza miasto. To jest trochę tak, jak my ludzie czasami potrzebujemy pojechać w te przysłowiowe Bieszczady i się zresetować. Tak samo nasz pies powinien się resetować od zgiełku miejskiego, no bo psy w miastach naturalnie nie żyły nigdy i to my je ściągnęliśmy tutaj, więc no, ta ewolucja psa jest dość szybka, porównując do innych gatunków, więc no jakby pies nie radzi sobie w mieście tak, jak nam by się to mogło wydawać. Oczywiście możemy go na to przygotować.
No właśnie, no to wyprzedził pan moje kolejne pytanie. Dopytam o to, jak przystosować tego psa do życia w miejskiej dżungli, tak żeby żyło mu się po prostu lepiej.
Tutaj trzeba rozważyć dwie opcje. Pierwsza to jest adopcja psa ze schroniska czy od kogoś, a druga to jest zakup szczeniaka czy psa z hodowli. W przypadku psów schroniskowych sprawa nam się trochę komplikuje, bo często nie znamy bagaża doświadczeń, jaki ten pies ma ze sobą i tutaj już trzeba dopasowywać zachowanie psa do tego, jak on sobie, znaczy to, co my robimy, dostosowywać do tego, jak pies sobie radzi w danym miejscu, w danej przestrzeni i nad tym pracować. I tutaj raczej polecałbym pracę z behawiorystą taką szczególną, ponieważ no, trzeba odpowiednio odczytywać komunikaty naszego psa, żeby można było wywnioskować z tego, jak on sobie radzi z danymi bodźcami, a często te psy schroniskowe, jakby można powiedzieć po ludzku, udają, że sobie radzą. Niekoniecznie tak jest i trzeba się temu dokładniej przyjrzeć, chociaż nie zawsze. Będą takie psy, które oczywiście świetnie sobie będą radzić w mieście. Też dobre schroniska przygotowują często psy na takie miejskie życie, zabierając właśnie, wolontariusze zabierają często psiaki właśnie do przestrzeni miejskich, żeby stopniowo je przyzwyczajać do tego, co może je czekać. Ale są też w dobrych schroniskach, warto to podkreślić, często w ogłoszeniu widzimy, że jest to pies, który się do miasta nie nadaje po prostu i takiego psa do miasta nie powinno się wydawać do adopcji. Natomiast w przypadku zakupu szczeniaka najważniejszy okres szczeniaka, jaki mamy, to jest okres między 8-12 tygodniem, czyli tak naprawdę pierwszy miesiąc po zakupie i to jest okres socjalizacji wtórnej, czyli takiego procesu, gdzie mamy czystą kartę i możemy bardzo łatwo wdrukować pewne rzeczy i nauczyć tego szczeniaka, że wszystko, co się w mieście będzie działo, jest normą i nie ma się czego bać. Trzeba to zrobić w takim tempie, żeby pies się czuł dobrze i planować tą socjalizację, bo bardzo bardzo wiele osób niestety jakby wychodzi po prostu z psem na spacer i to się dzieje tak naturalnie, a potem z tego wynika jakieś błędy, bo nie widzimy pewnych rzeczy i wrzucamy psa na głęboką wodę bardzo często, a robienie tego stopniowo, powolutku, małymi kroczkami i planując to na zasadzie we wtorek przyjeżdża śmieciarka, to wyjdę sobie pół godziny wcześniej, żeby połazić, pospacerować i pokazać mojemu psu śmieciarkę, która przyjeżdża, czy wyjdę sobie pod kościół, gdzie będę mógł zobaczyć starsze osoby, pójdę w okolice przedszkola, żeby pokazać dzieci, droga też stopniowo, nie wychodzę z psem od razu w okolice środka miasta, tak centrum Kopisto, tylko staram się poszukać mniejszych uliczek, gdzie tych aut przejeżdża mniej, żeby pies stopniowo mógł się przyzwyczajać do bodźców, które będą go czekać w dorosłym życiu.
Przyzwyczajamy naszego czworonoga do dziwnych dźwięków, do intensywnych dźwięków, ale także do ludzi.
Zdecydowanie. Socjalizacja często jest mylona u psowatych z tym, że trzeba zapoznać psa z innymi psami i trzeba zapoznać psa z innymi osobami. I jakby na tym się ludzie głównie skupiają, często robiąc to właśnie zbyt intensywnie, chociażby psie parki i wrzucanie szczeniaków w środek dorosłych psów, co jest za trudne, to tak jakbyśmy dziecko wrzucili w środek dorosłych osób, które robią swoje dorosłe rzeczy i to też mogłoby być dla dziecka za trudne. Tak, socjalizacja powinna też obejmować rzeczy martwe właśnie, czyli środowisko, samochody, pojazdy, dźwięki i wszystko, co tak naprawdę będzie tego szczeniaka otaczać.
Na cztery łapy.
Często widzi się taki obraz opiekuna zwierząt, który zabrania wąchać, zabrania węszyć. Mhm.
Węszenie jest podstawą, to jest podstawowy zmysł czworonogów psów, najważniejszy ich zmysł i psy powinny węszyć tyle, ile faktycznie węszyć potrzebują. Słyszałem o jakichś zasadach typu 5 Mississippi i na tyle pozwalamy psu węszyć, a potem już możemy go zabrać. Nie, nauka na ten moment nie ma pojęcia, jak działa interpretacja zapachów u psa. Wiemy bardzo dużo, ale raczej są to obserwacje w badaniach, czyli wystawiamy psa na ekspozycję jakiegoś zapachu i oceniamy jego zachowanie, obserwując, co pies robi. Natomiast tak czysto interpretować tych zapachów nie będziemy w stanie jeszcze pewnie przez lata i rozumieć, jak ta interpretacja działa, więc ja zawsze powtarzam, że jeżeli mój pies potrzebuje węszyć 15 minut, no to będzie węszył ten zapach 15 minut. Mogę spróbować go nakłonić, bo wiadomo, jestem tylko człowiekiem, tak? Idę na spotkanie, idę do pracy, więc niekoniecznie mam akurat 15 minut w tym miejscu, żeby postać, więc mogę spróbować zachęcić tego psa do pójścia ze mną, ale nie zabieram go stamtąd na siłę.
I to, o czym opiekunowie czworonogów często zapominają, to dopasowanie czworonoga do miejsca, w którym mieszkamy. Czyli małe mieszkanie, niektórzy biorą dużego psa, który kompletnie tam nie pasuje. Mhm. Jeśli ktoś teraz, kto nas słucha i myśli o tym, żeby adoptować zwierzaka, albo po prostu kupić z hodowli takiego zwierzaka, to na co powinien zwrócić uwagę?
W pierwszej kolejności warto by było zastanowić się nad charakterem tego zwierzęcia, no bo psy też mają swój charakter i nie każdy pies będzie pasował po prostu do mojego charakteru, do mojego stylu życia. To, co pani powiedziała, czyli duży pies w małym mieszkaniu, to również zależy, no bo jeżeli ja mam czas na to, żeby poświęcić go swojemu psu tyle, ile on będzie potrzebował, bo w mieszkaniu faktycznie będzie mu ciasno i może się trochę dusić, ale będę mu angażował 4 godziny spacerów dziennie, wypady poza miasto i mam na to czas i mogę sobie na to pozwolić, to ja nie widzę przeszkód w czymś takim, tak? Trzeba wziąć pod uwagę chociażby piętro, na którym mieszkamy, no bo biorąc psa dużych raz w domu bez windy, w bloku bez windy i wychodzenie z psem ważącym 40 kg po schodach będzie dla niego po pierwsze dużym obciążeniem dla stawów, a po drugie nie daj Boże w przypadku uszkodzenia stawów, jakiejś dysplazji, która jest częsta, no mamy później kłopot, tak? Bo trzeba 40 kg wnosić i znosić kilka razy dziennie do mieszkania i to jest problematyczne. Najważniejsze to dopasować właśnie charakter psa i niekoniecznie kierować się tym, co mówi internet na temat danej rasy, bo internet często mówi tylko o tych pozytywnych stronach, zapominając o trudnościach życia z takim psem. Chociażby najczęstsza, najbardziej popularna rasa Border Collie, gdzie cały internet mówi o tym, że jest to mega inteligentny pies i że świetnie nadaje się do domu, mega posłuszny i tak dalej, to cały internet zapomina o tym, że Border Collie z racji tej swojej inteligencji bardzo szybko szuka sobie sam strategii radzenia sobie w danym momencie. I ta strategia nie zawsze będzie tą, którą my byśmy chcieli, żeby ten pies prezentował, chociażby podgryzanie, chociażby niszczenie rzeczy i tak dalej, plus bardzo szybko przez obserwacje te psy uczą się robić rzeczy w mieszkaniu, chociażby otwierać sobie drzwi za klamkę, czy wiedzą, kiedy wyjść, żeby móc uciec poza posesję albo cokolwiek w ten deseń.
To gdzie w takim razie szukać informacji, jeżeli internet może być zgubny? Mhm. Czy do behawiorysty można się udać jeszcze przed pojawieniem się psa w domu?
Jak najbardziej i tu akurat pozytywna kwestia, bo widoczna jest tendencja wzrostowa takich osób, które zgłaszają się na konsultacje przed pojawieniem się psa. Ja sam miałem kilka takich konsultacji, gdzie ktoś do mnie zgłosił się, pytając, jakiego psa powinni wziąć, co bym doradził. I to jest, myślę, bardzo dobra opcja, lub po prostu przeszukanie internetu, ale tak od deski do deski, czyli nie kierujemy się nagłówkami artykułów, tylko zagłębiamy się faktycznie w daną rasę, wchodzimy na jakieś fora dotyczące tej rasy. Tutaj też trzeba uważać, bo często na tych forach ludzie w superlatywach mówią o danej rasie, więc trzeba trochę siać to przez palce, ale szukamy bardziej minusów niż plusów, bo plusy u każdego psa jesteśmy w stanie znaleźć i bardzo dużo zależy oczywiście od wychowania tego psa. Natomiast bardziej szukamy minusów danej rasy i to, co może się wydarzyć. No plus, jeśli nie mamy wiedzy lub nie czujemy się na siłach, no bo coś takiego jak instynkt psiej mamy czy psiego taty raczej się nie pojawia u nas, to warto jednak skonsultować się z behawiorystą. Często nie rozumiemy własnych dzieci i to konsultujemy z psychologami czy z terapeutami. Natomiast co dopiero rozumienie innego gatunku, jakim jest pies. I tu bardzo wiele problemów da się uniknąć poprzez właśnie współpracę z behawiorystą od samego początku.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Na cztery łapy.
Podaruj dom to stała część audycji Na cztery łapy. Tym razem przedstawimy Państwu pieska, który czeka na adopcję. Katarzyna Pokrzywa z Rzeszowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Kundelek.
Larry trafił do nas już dosyć dawno temu, bo około 3 lata. Jak trafił do nas, został oceniony na około 6 lat. To jest takiej średniej wielkości piesek, biało-czarny, bardzo energiczny. Niektórzy powiedzieli, że to już jest senior, tak? 9 lat. Na spacerach ciągnie przed siebie, patrzy tylko, gdzie by jakieś dziury wykopać. Dlatego może nie za bardzo polecamy go do domu z ogrodem, ponieważ nie wiem, co prawda nie wiem, jak w własnym domu będzie się zachowywał, ale na spacerach po prostu uwielbia poszukiwać czegoś w ziemi, rozkopuje różne norki. Staramy się go do tego zniechęcać, ale to różne skutki. No ale jak najbardziej nada się do życia w mieszkaniu, prawda? Bo to nie jest jakiś duży pies, on jest taki średniak, a z tego względu, że no już ma też swoje lata, no to też doceni po prostu takie leniwe przyjemności z życia. To jest piesek, który jest odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany i wykastrowany. Można go poznać u nas tutaj w schronisku, można wyprowadzić go na spacery. On bardzo chętnie chodzi na spacery, jest bardzo towarzyski do ludzi. Również chodził na różnego rodzaju akcje do galerii handlowych, więc z dziećmi też się jak najbardziej dogada. Jeżeli ktoś chciałby go adoptować, to zapraszamy do kontaktu. Na początku można poprzez spacer, a później zobaczyć, jaki to jest fajny pies. Larry też na spacerach jest bardzo energiczny. Z początku jest, może wydawać się nadmiernie energiczny, ale po chwili się uspokaja i jest bardzo fajnym towarzyszem.
Jeśli chcieliby Państwo poznać Larego, to zapraszamy do Rzeszowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Kundelek. To była audycja Na cztery łapy. Dziękuję Państwu za uwagę. Agata Jodłowska.
Na cztery łapy.